Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Sapa, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani za konsoletą, dzień dobry Panie redaktorze. Witamy jesienią.
No właśnie, mamy jesień od dzisiaj. Ja nawet zapytałem, jak w Pańskiej pracy w tej chwili, czy pacjentów jest więcej i rzeczywiście ta jesień zaczyna być odczuwalna wśród osób. Zachorowań standardowo jest trochę więcej.
Trochę, żeby było trochę. To jest dwa razy więcej niż w okresie letnim. No, oczywiście jesień to przede wszystkim przypadłości infekcyjne. Najwięcej mamy infekcji wirusowych, grypopodobnych. Zdarzają się już zapalenia oskrzeli, jak i zapalenia płuc. Także to jest szczególny okres dla wszystkich zielonogórzan, żeby zaczęli zwracać uwagę, jeżeli chodzi o infekcje. Wiem doskonale, że przenoszenie infekcji odbywa się drogą kropelkową, czyli jak ktoś kaśnie, kichnie, przy bliskim kontakcie z wydychanym powietrzem możemy zdobyć patogena, który może później w naszym organizmie zrobić spustoszenie.
Można się rzeczywiście skutecznie zaszczepić przeciwko chorobom tam dróg oddechowych i innym?
Nigdy w życiu nie ma rzeczy doskonałych, trzeba ustalić. Oczywiście patrzymy w standardach statystyki. Wiadomą rzeczą, że szczepienia w znamienity sposób chronią nas przed infekcjami, w szczególności grypą, a również infekcjami grypopodobnymi. Trzeba pamiętać, że szczepienie to jest podany antygen, którego celem jest w naszym organizmie uruchomić mechanizm odpornościowy. I oczywiście pamiętajmy o tym, że jak się dzisiaj zaszczepimy, to nie będziemy mieli za tydzień tej odporności. Trzeba troszeczkę czasu, żeby organizm mógł w sposób skuteczny wyprodukować odpowiednią amunicję. Dlatego też takim predylekcyjnym, czyli wskazanym okresem szczepienia jest tak powiedzmy sierpień, wrzesień, tak żebyśmy mogli się zabezpieczyć. Oczywiście teoretycznie możemy się szczepić przez cały rok, ale mówię, najlepszym okresem jest ten właśnie moment. Oczywiście nie polecałbym wszystkim tych szczepień, a w szczególności ludziom młodym, zdrowym, aktywnie uprawiającym sport, raczej prawdopodobieństwo dopadnięcia infekcji jest małe, ale osoby już w starszym wieku, schorowane, w szczególności z chorobami układu krążenia, chorobami metabolicznymi, jak najbardziej tak.
A myśli pan, że miasto powinno dofinansowywać szczepienia? Bo pojawił się taki pomysł, żeby dofinansowywać szczepienia dla osób po 60 czy 65 roku życia. Pytam jako radnego w tej chwili.
Panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, koszt szczepionki to jest około 30 zł. To są dwie paczki papierosów.
Jeżeli ktoś pali, to ktoś pali.
Czy powinno, oczywiście może w jakiś sposób promować tą rzecz, żeby jednak ten zmysł ochrony szczepieniami w naszym społeczeństwie wzrósł. Ale tak jak mówię, nie jest to wydatek, który wymaga jakiegoś dofinansowania. Fajnie, jak są środki, jak jest sponsor i jest możliwość przekierowania tych pieniędzy do ludzi naprawdę potrzebujących.
Nie pan, miasto i tak wspiera pod różnym względem.
Ale można inaczej to zrobić. Tych, których po prostu nie stać na opiekę, na szczepienie, mogą się później udać do opieki społecznej, przedstawiając odpowiednie dokumenty, uzyskać refundację. To może być celowana pomoc miasta, a nie rzucenie pieniędzy dla wszystkich.
Ale pan, dużo się mówi w różnych samorządach, zresztą Zielona Góra tutaj była prekursorem, na przykład przy okazji dofinansowywania badań in vitro, czy tego procesu całego przystąpienia do badań. Wczoraj czy przedwczoraj widziałem, że radni SLD wychodzą z taką inicjatywą, aby miasto po raz kolejny dofinansowywało tego rodzaju rozwiązanie. No, w niektórych samorządach się to sprawdza, a w innych mniej się sprawdza. W Zielonej Górze wiele osób chwaliło ten program.
Rządowy program, który jest szkodą, że został zawieszony. Wie pan co, in vitro jest to rzecz dyskusyjna. Ona jest to metoda na pewno w pewnej części skuteczna, ale tu się nakłada szereg problemów etycznych, moralnych. Oczywiście. Dlatego mi trudno się odnieść. Ja to nie jest czarne ani białe, kolejny raz to powtarzam. Dobrze, jak będzie możliwość, która jest wygodna dla danej osoby, która jest tym zainteresowana. Ale czy miasto powinno finansować? To jest kwestia kosztu dyskusji. Także naprawdę w tej sprawie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Są argumenty na tak, są argumenty na nie. Szkoda, że nie ma rozwiązania centralnego, ale panie redaktorze, wracając do szczepień, bo doskonale wiemy, że rodzą się pewne ruchy antyszczepionkowe.
A, jest ich mnóstwo, tak? Można powiedzieć, że one są coraz głośniejsze. Zresztą mówią o tym lekarze, mówią o kwestiach zachorowalności dzieci przede wszystkim. Dokładnie. Tak, na te wszystkie choroby, które wydawałoby się, że zniknęły nam z powierzchni ziemi. Odra, ospa i wiele innych chorób, które nie występowały przez długi czas. Okazuje się, że znowu się pojawiają, że tych zachorowań jest coraz więcej. Też dyskusyjny bardzo
temat. Ja przypomnę, no, dyskusyjny, raczej tak to nie określił, temat, który trzeba jednoznacznie rozwiązać dla interesu ogółu społeczeństwa. Swego czasu przez Zieloną Górę przychodziły niejedne zarazy. Było powietrze morowe. 90% zielonogórzan ginęło w wyniku chociażby czarnej ospy. Zresztą na wzgórzach winnych była kapliczka, gdzie tam część zielonogórzan ocalała i dziękowała wszystkim świętym za przeżycie. Jeżeli odejdziemy od szczepień, to możemy doprowadzić do takiej sytuacji. Oczywiście 100% wyszczepioności nie ma, tylko trzeba pamiętać,
że... No to jest jak z tą szczepionką na grypę odrobimy, tak?
Tylko ważnym jest to, żeby wyszczepić tyle osób, żeby stworzyć naturalny mur, łańcuch niemożliwości przedostania się patogenu, czy tam zarazka, czy wirusa z jedną osobą na drugą. Jeżeli to będą jednostki, będzie 5%, to praktycznie takiej szansy nie ma. Jeżeli szczepienia nie będą dotykały większości, w tym momencie jest to rozszczelnione. Jest szansa na wybuch epidemii.
Niektórzy mówią, że to nieszczepienie dzieci w tej chwili w dużej mierze wiąże się z modą.
Z modą, proszę zauważyć, pojawiają się choroby, których dawno nie było, chociażby odra. I to są te efekty. Dlatego też z drugiej strony ci rodzice, którzy nie szczepią dzieci, są swojego rodzaju egoistami w stosunku do tych rodziców, którzy poddają te dzieci szczepieniom. Te dzieci są ich naturalnym murem ochronnym dla dzieci nieszczepionych. Jest to nieuczciwe i nieetyczne.
Powiem panu, że ja od razu przypominam sobie, bo przechodziłem odrę mając kilkanaście lat, nie wiem, 15 czy 16.
No to gratulacje.
Straszne. To było naprawdę straszne. Nie spodziewałem się, że można się tak czuć w tak młodym wieku, uprawiając aktywnie sporty i tak dalej, i tak dalej. I nagle miałem odrę w takim wieku. Coś koszmarnego. To naprawdę nie była przyjemna rzecz. Nie życzę żadnemu dzieciakowi czy młodzieży.
Dlatego, tak jak mówię, żeby już zamknąć ten temat szczepień, po prostu szczepmy się według kalendarza, robimy to w interesie własnym, własnych dzieci i społeczeństwa. Bronimy siebie w ten sposób. Postępowanie tak nieodpowiedzialne, czyli unikanie szczepień, tworzenie tej luki, przestrzeni wolnej dla patogenów, wirusów, bakterii, niestety może skończyć się źle.
Zakończymy definitywnie ten temat, odejdziemy w ogóle od tematu zdrowia, przeniesiemy się na wasze przystanki obywatelskie, bo tak jak zapowiadaliście, systematycznie spotykacie się z mieszkańcami w różnych częściach miasta. Dyskusje oczywiście dotyczą potrzeb mieszkańców wielorakich, tak, od procesów rewitalizacyjnych, przez rzeczy pewnie związane z budżetem obywatelskim różnie i tak dalej, i tak dalej. Jak wyglądają te spotkania? Można się wiele nauczyć rzeczywiście na tego rodzaju spotkania, na takim bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami?
Panie redaktorze, pan powiedział przystanki, już zacząłem się dziwić. Myślałem, że chodzi o autobusowe. Posterunki. My to nazywamy posterunki, ale ja wiem, o co chodzi. Ale tak troszeczkę zostałem zmylony i zacząłem myśleć, co tam się dzieje na tych przystankach.
Mój błąd.
Proszę państwa, posterunki obywatelskie są niczym nowym dla Platformy Obywatelskiej w mieście. W zeszłym roku robiliśmy te posterunki, pytając dokładnie o budżet obywatelski, również o rewitalizację wzgórz piastowskich, gdzie mieliśmy wspaniałe poparcie dla tej inicjatywy w Zielonej Górze. No a w tym roku jako radni poprzez te posterunki obywatelskie chcieliśmy wniknąć w tkankę mieszkańców, w społeczeństwo, dotrzeć do każdego, może nie każdego, ale do pojedynczego obywatela, przekazać informacje o budżecie obywatelskim. No, główne przesłanie to było uświadomienie, że będzie możliwość, mam nadzieję, wykazania się własną inicjatywą na własnych potrzeb w stosunku do swojego miejsca zamieszkania. I jeżeli chodzi o... Wczoraj akurat mieliśmy posterunek obywatelski na... powiem, no może nie będę wymieniał sektorami, ale powiem osiedle piastowskie, teren osiedla Słonecznego w kierunku ulicy Botanicznej i zresztą z kolegami, z Kamilem Malinowskim, z Krzysiem Malinowskim, z Radnym Pabierowskim, jak ja osobiście, kroczyliśmy sobie po osiedlu w różnych miejscach i rozmawialiśmy z ludźmi. No i pierwsza rzecz, która się rzuci, te doświadczenia, jeżeli ktoś podchodzi z jakimś materiałem w ręku, to już jest odruch u ludzi obronny. Na nie, obronny. Tak. Czegoś chcą, chcą coś mi zabrać, coś odebrać.
Albo chcą mnie naciągnąć.
Albo naciągnąć. No ale tak jak mówię, no, jeżeli się zada pytanie, czy pan tutaj mieszka na tym osiedlu, czy pan by chciał coś tutaj u siebie zmienić, proszę mi wierzyć, ta rozmowa zupełnie inaczej przebiega. Ludzie nawet, którzy nie są aktywnie społecznie, interesują się tym, mówią, a jest możliwość, a w szczególności cieszy ich bardzo ważna rzecz, sektorowość, że w tym miejscu, to miasto hipotetycznie podzielone na 5 stref, będzie można coś zrobić i to tylko zależy ode mnie, tylko muszę się uruchomić. Dawaliśmy ulotki miejskie i również ulotki platformy, gdzie były wykazane ulice, których ten sektor dotyczy. I proszę mi wierzyć, rozmawialiśmy z różnymi ludźmi. Czasami te rozmowy się przedłużały i wchodziły na tematy półgodzinnej dyskusji, chociażby odprowadzenie wody, zalewaniu w ulicy Ptasiej, która spływa woda do centrum.
No, jakie to przyczyny? O to też chodzi, tak? Żeby rozmawiać
naprawdę, jeżeli się z ludźmi rozmawia, dowiadujemy się, że przynajmniej 80% słyszało słowo budżet obywatelski, a jakieś 40% się orientuje. Ale tak naprawdę w znamienitej większości nie rozumieją, jaki jest to mechanizm, jak to się robi, że oni mogą być podmiotem w tej sprawie. I to był bardzo ważny przekaz. Ja strasznie ubolewam, że inni radni również w ten sposób nie uczestniczyli. Szkoda, że nie ma plakatów w ogóle, bo myśmy jako Platforma wywiesili, ale oczekiwaliśmy plakatów na mieście z miasta, które byłyby bardziej czytelne, bardziej oczywiste, które by dawały informację, że mieszkańcy mogą się mobilizować. I to są te nasze główne refleksje. Oczywiście już rozdaliśmy parę tysięcy ulotek. W przyszłym tygodniu planujemy już finisz tych działań.
No, zbliża się termin, tak?
Tak, do 30 września. I oczywiście zrobimy spotkanie z mediami i przedstawimy nasze spostrzeżenia. Aczkolwiek mówię, ten sposób działania, czyli wnikanie do ludzi, do człowieka, rozmowa, no po prostu daje rewelacyjne prawda, skutki. Niesuchy przekaz. I to jest naprawdę świetny klucz do tego.
Widziałem, że wczoraj chyba radni Klubu Zielona razem mieli spotkanie w okręgu Pomorskie, Chynów i tak dalej, Zastalowskie. Z frekwencją szału nie było. To mogę powiedzieć bezwzględnie. Natomiast przyszły jakieś osoby, które rzeczywiście chciały porozmawiać.
Tak, ale przyszły tylko dlatego, że wiedziały, o co chodzi. Znamienita większość nie ma tej informacji, po co przychodzi. I dlatego ta formuła, którą Platforma Obywatelska zastosowała, naprawdę jest bardzo dobrym sposobem na dotarcie. Tylko to jest ważny sposób komunikacji. Bo jeżeli ktoś napada z tymi ulotkami na kogoś, to zły ktoś ucieka. A jeżeli zaczniemy rozmowę tak jak człowiek z człowiekiem, nawet tą ulotkę można schować praktycznie w torbie i zacząć rozmawiać i się pytać. I w czasie rozmowy, jak widać, że się toczy pozytywnie, jest ktoś zainteresowany, na końcu wydać ten materiał. I to jest ta praca organiczna, którą powinniśmy wykonywać nie tylko w tym roku, ale co roku, tak, żeby to społeczeństwo de facto było obywatelskie, żeby to społeczeństwo mogło aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta i realizować swoje potrzeby i lokalne zadania. I to jest klucz całej sprawy.
A o czym przede wszystkim mówią ludzie? No na przykład na
może tak najprostszych. Najprostszych. No, tereny zielone. Ławeczki, elementarne rzeczy, place zabaw, mini siłownia. Też przyszliśmy przez Park Piastowski. To było bardzo bogate doświadczenie, gdzie wszyscy mówili o zdegradowanym parku.
No ten park jest zniszczony. No,
zniszczony.
Tego nie ma wątpliwości.
Jak się dowiedzieli mieszkańcy, że
zasfaltowane dziury,
że nie będzie rewitalizacji. Po prostu zdumienie, wściekłość, no i wyzwiska. Dlaczego? No, jak ktoś nie daje pieniędzy, to nie można zrealizować tego zadania. Ale widać, jest to gorąca potrzeba mieszkańców. I ten park jest fantastyczną rzeczą na rewitalizację. Czyli nie na przywrócenie jego funkcji, ale na nadanie nowych, które są bardzo potrzebne mieszkańcom. No jest to tak, ja powiem szczerze, przeszedłem się, gdzie tam parę lat nie byłem. Czyli mniej więcej jak weszliśmy od tej Biedronki przy Wyszyńskiego, gdzie jest ten tunel łączący nad łącznicą.
Księdza Michalskiego, tak?
Tak. I szliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy siedzieli na ławce i dyskutowaliśmy. Oczywiście dawaliśmy te ulotki i tłumaczyliśmy. Wszyscy są zdegustowani tym parkiem. I myślę, że jeżeli nie będzie porozumienia w aspekcie rewitalizacji tego obszaru, a ten program, tak jak mówię, na tych posterunkach obywatelskich rok temu ustaliliśmy, że poparcie było praktycznie w najmniej minimalne, było wiele elementów wymienionych, tam single track, lodowisko, igielit, mnidzo i tak dalej, z wieżą widokową, to poparcie było 75%, najniższe dla wieży widokowej, ale znajmniej ta część ludzi chciała. Jeżeli teraz się okaże, że tego nie będzie, bardzo się obawiam o skutki społeczno-polityczne tego, co się stało.
No, pożyjemy, zobaczymy, można byłoby powiedzieć. Tutaj teoretycznie piłka przez cały czas jest w grze, jak to się popularnie mówi. Natomiast wiadomym jest, że czym później zostanie tego rodzaju decyzja podjęta, że oto znajdują się środki, no tym później będzie zrobiony park, tak? Czy
no ale mieszkańcy nie mogą być zakładnikami jakichś gier niezrozumiałych dla Kowalskiego. Naprawdę ludzie tego nie rozumieją.
No, ludzie też nie powinni się przejmować takimi rzeczami, tak? No jeśli ktoś im mówi, że coś będzie zrobione i daje im nadzieję, tak? Że za jakiś czas zmieni się ich przestrzeń, po czym przychodzi i mówi, wiecie co, jednak nie będzie, no to takie trochę zabawa w piaskownicy. Można
no w piaskownicy niestety i wygaszenie pozytywnych emocji negatywnymi, no, będzie rodziło swoje na pewno skutki. I tego się najbardziej obawiam, tym bardziej, że ja jestem zielonogórzaninem od urodzenia i to po prostu strasznie mnie boli, że miejsce, w którym się wychowałem, nie ma szans na dzisiaj na rozwój, przynajmniej tak, jak oczekiwaliśmy jako mieszkańcy, jako Platforma Obywatelska Miejska, gdzie zresztą robiliśmy prezentację i tego oczekiwaliśmy, żeby dla naszych mieszkańców Zielonej Góry zrobić taki stan użyteczności, z którego na pewno byliby zadowoleni.
No, park absolutnie się o to prosi, jeśli już nie mówimy o całych wzgórzach, tylko o samym parku. Wzgórzach też, ale to osobna kwestia.
No, szkoda,
ale
też
sam park od ogólniaka do budynku amfiteatru.
A oczywiście też poruszona była sprawa amfiteatru w tym budżecie.
Samego w sobie, oczywiście.
Kanalizacji. Tłumaczyliśmy, że to nie jest projekt na zadania budżetu, bo to jest wartość 300-400 milionów złotych. To muszą iść środki centralne ze spoisiu i miasto tego nie dźwignie. To jest inwestycja na lata i trzeba się tym zająć. Ale te bolączki faktycznie istniały. I sam amfiteatr, który też nie będzie rewitalizowany, a Platforma Obywatelska wnosiła o to, żeby to zrobić tutaj w mieście. No szkoda, że ta rewitalizacja, te niezrozumiałe działania administracji, powiedzmy marszałkowskiej, Urzędu Miasta, uderzają w mieszkańców.
No to porozmawiajmy teraz jeszcze w kilku słowach o rzeczach, myślę, że bardziej zrozumiałych. Państwo niedawno wyszliście z inicjatywą, aby zadbać o ład przestrzenny naszego miasta, szeroko rozumiany, tak? Bo tu w grę będą wchodzić i rozwiązania dotyczące szpecących reklam, szyldów i tak dalej, po zupełnie inne, dużo szersze spojrzenie na kwestie urbanistyki w mieście. Jak wygląda ta kwestia w tej chwili?
No kwestia, wie pan co, w tej chwili to jest tak naprawdę uchwała inicjująca. Jak gdyby to jest zapalnik, start do i tak naprawdę już piłka leży po stronie Urzędu Miasta, żeby rozpocząć tą procedurę, żeby tą właściwą uchwałę stworzyć. I ona, nie wiem, jak plan przyczynnego zagospodarowania będzie wymagała do określenia konsultacji, w szczególności osób zainteresowanych. Tutaj jest bardzo ważną rzecz, trzeba pogodzić interesy, te, które wtedy istnieją, chociażby szyldów, reklam i tak dalej, i tak dalej.
No nie może być tak, że ktoś jest przedsiębiorcą na deptaku i zabronimy mu...
No ale no takie, powiedzmy, no patologiczne szyldy. Pomysły były, zresztą w Łodzi stworzono taki dokument prawa miejscowego i niestety sąd
uznał,
że jest bezprawny. Dlatego to potrzebny jest czas i konsultacje. I tu apeluję do, jak miasto uruchomi tą procedurę, do wszystkich zainteresowanych stron, żeby merytorycznie podchodzić do sprawy.
Zwłaszcza, że jest wiele osób, które mówi o tym od lat.
Tak, ale to już jest tak naprawdę robota dla planistów, urbanistów, architektów, przedsiębiorców. No to wymaga, to jest tkanka, powiedzmy, bardzo złożona i wymaga naprawdę koronkowej roboty, żeby taki dokument stworzyć. Sprawa... I wiemy, że nie powstanie w ciągu miesiąca, dwóch.
Inna sprawa, że on jest zawsze bardzo dyskusyjny, bo nawet jeżeli coś jest nijakie, czy byle jakie, to często przez lata się do tego przyzwyczajamy.
I no potem tak, część osób... Trwalsze, no,
potem jest... część osób nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, że nagle miałoby zniknąć, tak?
Ale to, tak jak mówiłem, ja nie mówię, żeby zlikwidować szyldy, ale można w jakiś sposób je ucywilizować. Dokładnie dopasować do czasu stworzenia, wybudowania danej konstrukcji, do charakteru architektonicznego. W jakiś sposób to uporządkować, żeby nie każdy przedsiębiorca mógł sobie rzucić taką reklamę, taki szyld, który będzie no, dadaizmem twórczym, że tu będzie tektura, tam plastik, tam szkło.
Mamy prężnie działające w Zielonej Górze chociażby Stowarzyszenie Architektów, też warto byłoby pewnie z tymi ludźmi porozmawiać.
I do źródeł wiedzy, do tej skarbnicy merytorycznej trzeba będzie sięgać. Najmniej populizmu w tym, naprawdę to jest delikatna tkanka wymagająca wielkiej współpracy, ale można to zrobić. Można to zrobić, bo nawet jeżeli mamy XVI-wieczny budynek, jeżeli jest tak tutaj w mieście, a na pewno jest, można chociażby reklamę dopasować do formuły, która wtedy istniała. I to też może świetnie korespondować.
No zwłaszcza, że takie rzeczy dzieją się na całym świecie, w całej Europie. W wielu miastach w Polsce już też dba się o
przestrzeń. Nie róbmy po prostu Bangladeszu. Nie idźmy w tą stronę. Nawet jak ten proces się zatrzyma, to też będzie sukces.
Robert Sapa, przewodniczący Klubu Radnych Platform Obywatelskich.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za rozmowę. I miłego weekendu. I dużo słońca w przyszłym tygodniu, mam nadzieję.